Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, dzisiaj program realizuje ojciec Grzegorz Moj. Bardzo serdecznie witam ojca.
Ja również panią, naszych gości, słuchaczy.
A w studiu czworo gości. Czworo gości, pani Bernadetta Binne-Bessel. Witam.
Dzień dobry.
Pan Grzegorz Gabor. Witam bardzo serdecznie. Pan Jan Młynarczyk.
Witam wszystkich.
I pan Janusz Klaman.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat, który już anonsowałam przed tygodniem, to in memoriam dla świętej pamięci doktora Krzysztofa Liszcza, który zmarł 24 listopada po krótkiej chorobie, można powiedzieć. Moi goście, nasi goście, wasi goście, drodzy Państwo, a więc osoby, które zaprosiłam do dzisiejszej audycji, wszystkie były blisko związane z panem doktorem. I może na początek spytam, jak odebraliście wiadomość o śmierci Krzysztofa, doktora Krzysztofa Liszcza. A jeszcze takie małe dopowiedzenie, drodzy Państwo, ponieważ związani jesteśmy od lat więzami różnymi. W związku z tym i mówimy sobie od lat po imieniu, to będziemy w studiu również tutaj, w tej audycji mówili sobie po imieniu. Poza panem Grzegorzem, z którym nie jestem
po imieniu. Najbardziej.
Można byłoby przed audycją przejść. natomiast nie robimy żadnych sztucznych sytuacji. Wiedzieliśmy, właśnie, proszę o taką może krótką refleksję, bo chyba każdego jakoś z nas uderzyła ta wiadomość o śmierci, najpierw o chorobie. Ktoś chciałby zabrać głos? To nie jest obowiązek. Kto chce z Państwa?
Może ja powiem.
Tak, pan Janusz.
Janusz. Przygotowywaliśmy się do kolejnych rekolekcji. Doktor Lisz miał nam prelekcję głosić, konferencję i raptem diagnoza, lekarz w Aleksandrowie Kujawskim wtedy badał i no, jest niepocieszające wiadomości, choroba, później wyjazd do Gdańska. Ten udział jego w rekolekcji, żeśmy już zastąpili inną osobą, bo nie mógł. No i później taka krótka pomoc właśnie przy tej właśnie krótkiej chorobie.
No właśnie, dwumiesięcznej,
i tego, tak,
prawda?
I później no nocy właściwie telefon od Kasi, że Krzysztof zmarł właśnie. Bardzo to przeżyliśmy, bo z małżonką, bo żeśmy się znali właśnie z rodziną Liszczów od wielu, wielu lat, już od 2000 roku. Dlatego te nasze więzy nie tylko były na płaszczyźnie oddziału odwykowego, pomocy ludziom uzależnionym.
Od razu powiemy, Januszu, że ty reprezentujesz osoby, które borykają się z problemem uzależnienia. Tak, tak. Mówię najogólniej.
Najogólniej, tak. I to malutki taki no, zakres właściwie, bo doktor działa na wielu, wielu płaszczyznach, nawet pomagając ludziom uzależnionym, prawda?
To pan Janusz Klaman. Ktoś jeszcze chce powiedzieć?
To ja dodam.
Pan
może.
Narczyk.
To pokażę, te dwa słowa może pokażą trochę, jaki Krzysztof był. Tuż po diagnozie, jaką on dostał na początku września, spotkaliśmy się na spotkaniu takiej grupie wsparcia rodzin zastępczych i adopcyjnych. No i Krzysztof w sobie właściwy, dowcipny sposób poinformował wszystkich, jak się zabiera za umieranie. No, że właśnie...
Jako lekarz dokładnie wiedział, jaka jest perspektywa.
Dokładnie wiedział, tylko chciał nas pocieszyć. No myślę, że nie wiem, czy wszystkich pocieszył. Mnie pocieszył.
Cieszył
to,
cię.
Tak. To znaczy, wiedząc, że... Pan Bóg sam wybiera drogę dla każdego. Zdawałem sobie sprawę z tego, że poza modlitwą o cud wiele zrobić nie możemy. Lekarze byli bezradni. Natomiast sama postawa Krzysztofa jakby pokazanie akceptacji każdej drogi, którą Pan Bóg dla niego wybiera, co zresztą wcześniej wielokrotnie już demonstrował, to nas pocieszyło, tak? Mhm. Bo pocieszyło, że on nie jest załamany.
No właśnie. Tak, dzięki to pan Jan Mynarczyk już z tego, co Jan mówił, to pan, czy Jan będzie mówił o działalności Krzysztofa w sferze rodzicielstwa zastępczego, adopcyjnego. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Tak?
Ja bym chciał powiedzieć
pan
właśnie...
Pan Grzegorz Gawor.
Gdy otrzymaliśmy SMS z wiadomością, że Krzysztof zmarł, to tak wtedy pomyśleliśmy, że no, razem z żoną, że chociaż liczyliśmy się z tą śmiercią, to zawsze śmierć zaskakuje, że to jest właśnie dzisiaj. No i powędrowały nasze myśli zaraz ku Bogu, od razu z taką myślą, że Krzysztof jest, że przeszedł do domu Ojca. Bo znaliśmy Krzysztofa, po prostu widzieliśmy wielkie dzieła, które jakby robił dla Pana Boga i sobie pomyśleliśmy, że teraz jakby odpoczywa w Panu Bogu.
Dzięki, Panie Grzegorzu. Pan Grzegorz związany z duszpasterstwem, spotkanie małżeńskie? Taka jest prawidłowa nazwa?
Czy tak, coś spotkanie pomyliło? Małżeńskie.
Tak, spotkanie małżeńskie. Beniu, nie wiem, czy ty chcesz coś tu na...
Tak, myśmy się też modlili o cud uzdrowienia.
Tak, była zresztą msza 21 września, była msza, albo 4, nie pamiętam, była msza w kościele Ojców Redemptorystów o cud uzdrowienia dla Krzysztofa Liszcza.
Modliliśmy się całą rodziną z moim synem Filipem, a moc jego modlitwy jest niezwykła, więc mieliśmy wielką nadzieję i kiedy nadeszła wiadomość o śmierci Krzysztofa. Pierwsza myśl, że zbyt szybko. A druga myśl, że odszedł piękny człowiek, któremu no, wiele osób wiele zawdzięcza i że powinniśmy teraz cieszyć się, że mieliśmy możliwość spotkania jego i jego rodziny.
Powinniśmy powiedzieć dziękuję, tak?
Tak.
Ja mówię o tym słowie dziękuję, bo nie wiem, czy pamiętacie na mszy świętej pogrzebowej, które były dwie właściwie takie msze, które skupiły właściwie całe środowisko związane z różnymi formami pomocy człowiekowi. Ksiądz proboszcz, ksiądz Wojciech Niedźwiecki powiedział o tym słowie dziękuję, które Krzysztof wypowiadał często, kiedy go odwiedzał w tej ostatniej chorobie. Dziękuję wam bardzo. Tak troszkę was zaskoczyłam tym pytaniem, prawda? Nie tym pytaniem.
Nie. O, nie? Tu się spodziewaliśmy.
Ach, tak. Dobrze.
Może tylko tak, o jednej rzeczy, że jak chyba 2 czy 3 dni przed śmiercią widziałem się z Krzysztofem.
Pewnie w czwartek. Przed śmiercią, bo wtedy rozmawialiśmy, Janie.
Tak.
A zmarł z piątku na sobotę.
Tak, w czwartek się z nim widziałem po raz ostatni. Natomiast chyba 2 dni wcześniej Krzysztof dużym wysiłkiem podniósł rękę, żeby postawić mi krzyż na czole. I traktuje to błogosławieństwo jako najważniejsze w moim życiu.
Dzięki. Drodzy Państwo, dzisiaj w tej audycji wspominamy świętej pamięci doktora nauk medycznych Krzysztofa Liszcza i ponieważ wszyscy związani byliśmy z Krzysztofem i z całą rodziną i z Kasią, to na pewno nie unikniemy dzisiaj jakichś wzruszeń albo takich może osobistych refleksji, ale może ja powiem, podam troszkę informacji takich formalnych, żeby Państwu przybliżyć może postać doktora Krzysztofa Liszcza. Powiem jeszcze, że w trakcie, kiedy pan doktor chorował, dwukrotnie usłyszałam, raz w mojej audycji, a w tej audycji dla chorych, a drugi raz w audycji innej, radiowej czy telewizyjnej, nie pamiętam, dla mnie radiowej, bo nie mam telewizora, zupełnie przypadkowo słuchałam jakiejś audycji, słyszałam, jak osoby z Polski mówiąc o jakimś problemie, dwie osoby, odnosiły się do działalności Krzysztofa Liszcza. I ja wtedy pomyślałam sobie, ciekawe, czy te osoby wiedzą, że pan doktor tak ciężko choruje. A więc był znaną osobą nie tylko tu na naszym terenie, w naszym środowisku, ale również w Polsce, poprzez te różne formy działalności, o których zaraz będziemy mówić. Podam najpierw takie informacje formalne, które są na skrzydełku książki autorstwa Krzysztofa Liszcza, Dziecko z FAS w szkole i w domu. Myślę, że te informacje, które teraz przeczytam, były zaakceptowane przez Krzysztofa Liszcza, w związku z tym czytam je już bez problemu, jak gdyby takiego wewnętrznego. Lekarz medycyny, psychiatra, absolwent Łódzkiej Wojskowej Akademii Medycznej z 1975 roku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1993-2010, doktor Uniwersytetu, doktorat uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi za pracę pod tytułem Ciąża i alkohol w świetle wiedzy pracowników ochrony zdrowia. Promotorem pracy był profesor Hieronim Bartel, recenzentem pani profesor Ludwika Sadowska. Czytam dalej informację, która jest zawarta w książce. Współzałożyciel i prezes od 1993 do 2007 Fundacji na rzecz wspierania w rozwoju dzieci z uszkodzeniem mózgu Daj Szansę. Od 2001 roku pracował w zakładzie leczniczo-opiekuńczym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Raciążku. Prowadził działania wspierające rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz pomagał w rozwiązywaniu problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi dzieci z FAS. U dzieci FAS. Ojciec adopcyjny i zastępczy, czworga dzieci. Założyciel pracowni edukacyjnej Aksjomat. W 2008 roku ta pracownia. Wielokrotnie nagradzany. Stypendysta i członek stowarzyszenia ASOKA oraz członek Stowarzyszenia Uniwersyteckiego Fides et Ratio. To takie bardzo formalne informacje, ale rozmawiałam również z żoną doktora Krzysztofa Liszcza, panią Kasią, inaczej z Kasią Liszcz, która mi podała takie informacje, które mogą pokazać postać pana doktora jeszcze od inny wymiar jak gdyby tej postaci mogą tutaj naświetlić. Lekarz studiował w Akademii Medycznej, a więc lekarz ze stopniem wojskowym, wiadomo. Pracował w Braniewie, specjalizował się we Fromborku. W Wałczu współtworzył oddział nerwic. Tu Janusz przed audycją o tym przypomniał, że właśnie Wałcz był też ważnym miejscem w życiu Krzysztofa Liszcza. W lutym 80 roku, to bardzo ważne dla i Krzysztofa, i dla Kasi, razem z żoną, z Kasią, został aresztowany, kiedy jechał na pogrzeb swojego przyjaciela. Został aresztowany i zatrzymany. Postanowiono mu warunek, jako wojskowemu, żeby odciął się od żony opozycjonistki. Kasia była zarejestrowana jako opozycjonistka. To był, my wszyscy, nie wiem, tu chyba w podobnym wieku jesteśmy, oprócz pana Grzegorza pewnie, którzy pamiętamy ten czas lat 80., straszny czas, ciemny, kiedy rzeczywiście żyliśmy wtedy, to może tak teraz z perspektywy się ocenia to bardzo, bardzo źle, prawda, ten czas. Ale wtedy po prostu żyliśmy, byliśmy bardzo młodzi, to traktowaliśmy pewno te sprawy jako coś oczywistego, że nas sprawdzają, gnębią i tak dalej. A więc propozycja, żeby się odciął od Kasi, od żony opozycjonistki. Wyrzucony z partii, z pracy i olbrzymi nacisk został położony, no to złe sformułowanie, ale mówię szybko, na jego kolegów w pracy, których skłaniano trzykrotnie, jak to żona Katarzyna powiedziała, gwałcono wręcz, żeby odcięli się, żeby potępili Krzysztofa. kiedy Solidarność wybuchła, bo innego słowa tutaj nie mogę tutaj użyć, przeproszono go i oddano mu legitymację. Natomiast w stanie wojennym, dokładnie 16 grudnia, miało miejsce w szpitalu, w którym pracował. Nie będziemy może mówić, w którym szpitalu, bo to, żeby nie naznaczać ludzi, którzy tam wtedy pracowali. W szpitalu, w którym pracował, nie było to Braniewo, ani Wałcz, ani Fromborg na pewno. Zrobiono zebranie, gdzie, nie wiem, dyrekcja albo dyrektor szpitala z wielkim aplauzem odniosła się do ogłoszenia stanu wojennego. I wtedy Krzysztof jako jedyny z całego zespołu wstał i powiedział, co myśli na temat wprowadzenia stanu wojennego. Wywołało to olbrzymią konsternację i olbrzymi atak na niego. Jak, mam nadzieję, powie nam, bliżej opowie o tej sytuacji pani doktor Barbara Jabłońska, wręcz w cudzysłowie opluto go podczas tego zebrania. Nie zwolniono go, ale był oddany do dyspozycji prokuratora. Prokurator go wypuścił, a następnego dnia przyszedł i poprosił szpital, żeby pomógł mu, prokuratorowi, żeby go po prostu, inaczej mówiąc, żeby go prokuratora, żeby umieścić na oddziale. Bo prokurator mówi, że jest pod takim naciskiem niesamowitym, że nie wie właściwie jak żyć. Nie wie jak, bo ma rozkazy, żeby coś zrobić z Krzysztofem. W stanie wojennym napisał prośbę o zwolnienie go z wojska, z pracy, z wojska. Wiadomo, że jako żołnierz nie mógł być zwolniony, ale kiedy stan wojenny został zawieszony, odszedł z wojska na własną prośbę i rozpoczął pracę w Toruniu. Rozpoczął pracę jako psychiatra. Jak żona mówiła, jeździł najczęściej jako psychiatra, jeździł do domów chorych. To jak gdyby był początek psychiatrii środowiskowej, która w tej chwili właściwie od lat nie może jakoś się wykluć w Polsce niestety. Utworzył oddział odwykowy w Czarniewicach oraz klub Krokus. I tutaj poprosiłabym Janusza Klamana, który zna tę sytuację z Czarniewic, zna oddział, żeby coś na ten temat powiedział, na temat pracy doktora Liszta w oddziale i roli o traktowaniu szczególnie osób z uzależnieniem.
Ja co prawda miałem kontakt z panem doktorem w późniejszym czasie, bo dopiero
Janusz Klaman,
od 2000 roku. Niemniej jednak zasiągnąłem informacje i tak się podzielę tutaj z państwem, że ten oddział właśnie doktor Liszcz zaczął organizować, dosłownie organizować na przełomie 87 i 1988 roku.
No właśnie, wtedy, kiedy wrócił do Torunia, tak?
Tak. Mhm. I powstawał wtedy oddział dzienny, czyli pacjenci byli przyjmowani na dzień, tam do godziny chyba 15-16 przebywali na oddziale, następnie szli do domów i tak wracali na drugi dzień znowu na terapię.
Czy to był oddział, panie Januszu, związany ze szpitalem psychiatrycznym? Nie, to był oddział odwykowy.
Ja nie wiem, jaka była organizacja wtedy, ale on był w Czerniewicach, tam, gdzie się obecnie znajduje, tak. Tylko taki jest tam podział górny-dolny i on był właśnie mieścił się w takich starych barakach.
Co istotnego dla funkcjonowania może tego Krzysztofa w tym oddziale, to co
był
na
pionierem,
panu zrobił
przede wszystkim to był pionierem. Wtedy w tamtych czasach lecznictwo w ogóle odwykowe, czy w ogóle sam problem uzależnienia, alkoholizm, to był taki teraz w społeczeństwie to wstydliwy, no bo ja jestem alkoholikiem, jak to przyjmowane, prawda, było bardzo negatywnie, ale też i władza, no bo nie ma co się oszukiwać, ośmieliśmy z tych lat, kiedy władza nie bardzo się chwaliła tym, że społeczeństwo jest rozpite, pijane i tak dalej, że jest problem alkoholizmu.
A mało tego, że rozpija społeczeństwo.
A jeszcze do tego rozpijało, nie, bo dwie kartki, pamiętam, dostawaliśmy z żoną na alkohol, a dzieciaki jedną kartkę na czekoladę. Nie? Także to
ale pan Januszu, ty mówiłeś o tym, że dla ciebie ważne było traktowanie pacjentów przez Krzysztofa Liszta.
Nie, jak doktora poznałem właśnie w 2000 roku, to to zachwycił mnie tym, bo miałem możliwość uczestniczenia w jednych z rekolekcji. Chyba w Świeciu to były te rekolekcje organizowane przez nas i ktoś z naszego grona współorganizatorów zaprosił doktora Liszcza na prelekcję. I sytuacja, to podzielę się może z państwem, było małżeństwo z problemem alkoholowym. Ona przyjechała i on przyjechał, aczkolwiek przyjechali osobno na te rekolekcje i dzielą się swoim doświadczeniem, że albo ona mnie wnerwiła, przepraszam, on ją, i mieli nie przyjeżdżać
tak, swoje
razem.
Żale,
i Krzysztof nie wnikał w to, co tam było, tylko posadził ich naprzeciwko siebie i powiedział, teraz rozmawiajcie z sobą, po co ja tu jestem potrzebny. Nieważne, co się tam zadziałało, tylko teraz się zaczynajcie dogadywać. Coś nie było nie tak, prawda, wtedy. I mnie zachwycił doktor w tym, wiele rozmów z nim przeprowadziłem, że on się potrafił zawsze pochylić nad tym cierpiącym człowiekiem. On mnie nigdy nie potępiał, bo jak ja mu opowiadałem o sobie to, tak w życiu zrobiłem, dokonałem i tak dalej, to on jednak widział coś zawsze dobrego.
Perspektywę chciał też tak, pokazać, tak?
I pokazywał to, że możesz z tym swoim alkoholizmem, z tym swoim pijaństwem przynieść wiele, wiele dobrego i spojrzeć właśnie, co mogę tego dać. I stąd się też między innymi zrodził ten pomysł organizacji, czy zorganizowania rekolekcji na oddziale w Czerniewicach. Mhm. I przy jego pomocy powstało, no, ten zamysł się właśnie
tak,
zrodził.
To nie było takie oczywiste, ja tutaj może dodam, dlatego że nawet w grupach anonimowych alkoholików niekoniecznie podkreśla się rolę Pana Boga w wychodzeniu z uzależnienia. Mówi się raczej o tej sile wyższej, prawda? Natomiast tutaj była taka identyfikacja z Bogiem, to ważne.
Bo dla doktora Liszcza nie było jakiejś siła wyższa. Jest Pan Bóg tą siłą. Dla wierzącego człowieka, tak jak dla mnie, jest Pan Bóg.
Tak.
A na tym Panu Bogu też oparła się moja trzeźwość, na konkretnym Panu Bogu, w tym, którego ja byłem wychowany, w którego ja gdzieś może zgubiłem w swoim życiu, ale do niego wróciłem, prawda?
Tak, dziękuję. To pan Janusz Klaman. W 87 roku, 86-87, z tego, co Kasia mówiła, żona Krzysztofa, uczestniczyli po raz pierwszy w rekolekcjach spotkania małżeńskie i w ten sposób weszli w tak zwany, nie wiem, czy kościół domowy, czy właśnie w spotkania małżeńskie. Tu pan Grzegorz kiwa głową, że kościół domowy to nie to samo. Proszę, panie Grzegorzu, pan Grzegorz Gabor.
Tak, to jest ruch, stowarzyszenie, teraz spotkania małżeńskie. My spotkaliśmy się z nimi, z Kasią i z Krzysztofem, na rekolekcjach spotkań małżeńskich wiele lat później, kiedy pierwszy raz też już organizowaliśmy, prowadziliśmy te spotkania małżeńskie i jedną z par prowadzących była właśnie, byli Kasia i Krzysztof. I pamiętamy, że to było dla nas ważne doświadczenie. Taki duży spokój emanował z Kasi i Krzysztofa. I jesteśmy pod dużym wrażeniem takiego spojrzenia na człowieka, które było widać właśnie w Krzysztofie. Miłość do tego, który jest taki słaby, zagubiony. Warto tutaj powiedzieć, że Kasia i Krzysztof zorganizowali wśród tych warsztatów spotkań małżeńskich specjalne warsztaty dla małżeństw z rodzin adopcyjnych, tak? Dla małżeństw, które miały dzieci adoptowane.
Panie Grzegorzu, tu może wejdę panu w słowo, to od razu powiem, że mniej więcej w tym samym czasie Kasia i Krzysztof zaadoptowali dwoje dzieci, Pawła i Kasię, jego siostrzyczkę Kasię, która była z dzieckiem z uszkodzonym mózgiem, dzieckiem z niepełnosprawnością. Być może dlatego były na waszym gruncie zorganizowane te rekolekcje dla rodzin zastępczych.
Tak. I to myślę, że jeszcze może tutaj Janek jeszcze coś później doda, ale była duża potrzeba wśród małżonków z takich rodzin rozwijania i pracy nad relacjami w małżeństwie. Z tego względu, że tak jak widzieliśmy, Kasia i Krzysztof wiedzieli, czuli, że silne małżeństwo jest siłą rodziny. A te relacje z dziećmi, często właśnie bardzo trudne, wymagały właśnie takiej jedności między małżonkami. To jeszcze może powiem, jesteśmy pod dużym wrażeniem takiego świadectwa życia, które dawali Kasia i Krzysztof. Świadectwa życia, które zawsze było w łączności ze Słowem Bożym. Oni się bardzo mocno opierali na Słowie Bożym, szukali tam odpowiedzi na główne pytania swojego życia. To Pismo Święte im podpowiadało nawet takie decyzje kluczowe jak adopcja dziecka. I to z taką dużą pogodą ducha i radością przekazywał Krzysztof w czasie tych warsztatów, tych rekolekcji, spotkań małżeńskich, zresztą razem z Kasią. Oni po prostu emanowali tą bliskością swojego życia tutaj z Panem Bogiem.
Tak, dziękuję bardzo. To, co tak mnie uderzyło z Pana wypowiedzi, to, co Pan powiedział o tym spokoju, bo rzeczywiście tak jakoś odbiera mi Kasię i Krzysztofa i razem ich jako osoby, których właśnie emanował to słowo, emanował spokój i takie gdzieś zanurzenie, czuło się to zanurzenie. Nie chcę używać dużych słów, prawda, ale to takie w kontakcie wyczuwało się, że są to ludzie, którzy mają jeszcze inną perspektywę, nie tylko tę taką, którą widzimy. Zaadoptowali dwójkę dzieci, jak mówiłam, i z tego Kasia okazało się, że jest córeczka, jest dzieckiem z uszkodzonym mózgiem i rozpoczęli intensywnie poszukiwanie pomocy dla Kasi. I tu, Beniu, do ciebie prośba, żebyś ty może powiedziała o swoim kontakcie z Państwem Liszczami.
Z Kasią i Krzysztofem spotkaliśmy się prawie 30 lat temu i to spotkanie miało miejsce dzięki naszym dzieciom, Kasi i Filipowi. To było na obozie rehabilitacyjnym. I już wtedy, w tych pierwszych rozmowach, wiedzieliśmy, że to, co oferujemy swoim dzieciom, jakie usprawniamy, to jest może zbyt mało, że moglibyśmy zrobić coś więcej. I tam też dowiedzieliśmy się o rodzinie, która usprawnia dziecko metodą Domana. No i z taką wiadomością wróciliśmy do domu. Kasia i Krzysztof mieli ogromną potrzebę znalezienia kontaktu z tą rodziną i dowiedzenia się czegoś więcej o tej metodzie. No więc intensywnie poszukiwali, znaleźli. Bardzo odważnie i z taką potrzebą zrobienia wszystkiego, co jest możliwe, nawiązali kontakt z Filadelfią i
z panem profesorem Domanem. Tak,
tak, tak. I tam najpierw Krzysztof i ja polecieliśmy na taki kurs dla rodziców. I już po tym kursie byliśmy w stanie takie pierwsze realizować takie pierwsze programy usprawniania.
Przepraszam, najważniej... które to był lata? Mniej więcej chociaż.
No to jakieś 30 lat temu, więc jakieś 89, myślę 90. Najważniejsze, co przywieźliśmy z Filadelfii i co swoją wiedzą potwierdzał Krzysztof, i dla mnie to było bardzo ważne, to była nadzieja i szansa dla naszych dzieci, jaką jest plastyczność mózgu. I to całodzienne usprawnianie, wielozmysłowa stymulacja, budowanie w domu środowiska neurologicznego, takiego najlepszego dla naszych dzieci, sprawdziło się. Ponieważ się sprawdziło w naszych domach, dzieci zaczęły odnosić sukcesy, domy zaczęły być domami radosnymi, ponieważ Dzieci odnosiły sukcesy, rodzice się cieszyli, chwalili do rodziny i do znajomych, chwalili się tym, co dzieci osiągnęły. Nagle dzieci zaczęły żyć w takim szczęśliwym, radosnym domu, w którym się coś udaje i tym dzieciom się zaczęło udawać.
Ale wydaje mi się, że ważne też, żebyś tutaj dopowiedziała problem o tej sprawie wchodzenia różnych innych osób do domu.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że wolontariusze też byli takim darem. Te młode, zazwyczaj młode osoby, choć zdarzały się też starsze, wnosiły
często całe klasy szkolne.
Całe klasy, tak. Wnosiły swoją młodzieńczą radość. Stawały się przyjacielami tych naszych dzieci, przyjaciółmi naszymi. Więc to jest niezwykły czas. Wiele osób takich patrzących z boku mówiło, ale wy za ciężko pracujecie, po co wy się tak męczycie, nie wiadomo jakie będą tego wyniki.
Ale po co męczycie tak dziecko?
I po co męczycie dziecko? Tak, oczywiście dziecko nigdy nie było zmęczone, bo jak to dziecko, prawda? Dorośli byli bardziej zmęczeni, bo gdzieś tam musieliśmy raczkować za nimi na kolanach. Natomiast kłaść się spać zmęczonym z satysfakcją, że zrobiłem wszystko dla mojego dziecka i że moje dziecko przeżyło radośnie dzisiejszy dzień, jest o wiele cenniejsze niż położenie się spać smutnym, a zmęczonym też takim
poczuciem beznadziejności. Poczuciem
tego, że niewiele mogę zrobić dla siebie, tak? Więc myśmy wybrali to zmęczenie i tę radość takiego sposobu życia, bo to się stało się sposobem życia. No i Kasia i Krzysztof, ponieważ odkryli, że mogą pomagać swojemu dziecku, pomyśleli, że trzeba to podać dalej, że nie można tego zamknąć we własnym domu. Więc podjęli próby spotkań z innymi rodzinami. Na początku z takimi, z którymi znaliśmy się właśnie z różnych obozów rehabilitacyjnych. A później Krzysztof pomyślał, że trzeba by to zinstytucjonalizować, żeby nadać temu jakieś formalne ramy.
Tym bardziej, że był to czas, kiedy można było tworzyć już organizacje pozarządowe.
Tak. Najpierw powstało stowarzyszenie, a później Fundacja Daj Szansy, której Krzysztof był współzałożycielem.
Tak, i w tej fundacji.
A w fundacji na początku było tak, że myśmy jakimiś siłami, nie wiem, nadprzyrodzonymi, to gdzieś, bo wszystko to oczywiście było osadzone w Bogu. To Liszczowie, oni inaczej nie pracują, nie żyją, nie cieszą się inaczej jak w Bogu. I to dawało nam taką siłą, że realizowaliśmy te nasze programy domowe i jeszcze, Kasia i Krzysztof więcej, ja może trochę mniej, ale myśmy jeszcze diagnozowali dzieci, które przyjeżdżały, pisali dla nich programy
z całej Polski.
Tak, to się tak rozszerzało z czasem, prawda? Tak. Na początku tutaj bliższe ludzie podawali sobie z ust do ust te wiadomości. I to było niezwykłe, bo te programy były oparte o przede wszystkim wiedzę medyczną Krzysztofa, o tę wiedzę nabytą w Filadelfii i o nasze domowe doświadczenie. I to, w jaki sposób programy te powstawały, z jaką pasją, ale to pasja to za mało, z sercem, z głębią, z taką. We wszystkich działaniach Kasi i Krzysztofa
dostosowane do każdego dziecka i rodziny.
Krzysztof miał niezwykłą, i Kasia również, niezwykłą wrażliwość i umiejętność dostrzegania potrzeby konkretnego człowieka. I to był taki niezwykły czas. Później kadra nabyła kwalifikacji. Jakoś to się bardzo rozrosło, rodziny przyjeżdżały z całej Polski, a w Krzysztofie i w Kasi powstała nowa myśl, żeby wesprzeć matki, które pracują w domu, usprawniając swoje dzieci, odciążając faktycznie instytucje, które powinny
wykonywać tę pracę. Tak.
Nakreślili nowy autorski program matek profesjonalnych. Fundacja zatrudniała wtedy matki będące w programie, usprawniające swoje dzieci. No i to też niezwykłe dzieło, ponieważ dzieło takie satysfakcjonujące rodzinę. Już nie mówiąc o tym, że jakoś tam wspierające finansowo, tak. Ale pozwalające no tej matce odczuć, że ona jest doceniana. Więc to niezwykłe rzeczy. Tak.
Dziękuję bardzo. To pani Bernadeta Binę-Bessel i Janie, pan Jan Mynarczyk. Jesteś również ty i twoja żona Katarzyna. Również jesteście rodzicami dziecka z niepełnosprawnością.
No, trochę to rozszerzę jeszcze.
Dziecka z rodzicami zastępczymi czy adopcyjnymi?
Adopcyjnymi
to dziecka.
To jest różnica.
Tak. Proszę.
W latach 80., kiedy adoptowało się dziecko, nie było świadomości, co takie dziecko wnosi ze sobą. No, traktowano jako tabula rasa, prawda, którą można okształtować na dowolny sposób. Wiele rodzin po wielu latach skonstatowało, że nagle z tym dzieckiem coś się dzieje. Że dziecko, które przyjmujemy do rodziny, które wcześniej było odrzucone przez rodzinę biologiczną, wnosi ze sobą wielki bagaż swoich doświadczeń i prenatalnych, i pourodzeniowych, czasem z pierwszych miesięcy czy lat życia. I Krzysztof z Kasią potrafili to nazwać jako jedni z nielicznych, bo rzeczywiście rodzicielstwo adopcyjne jest inne. To jest, nie chcę powiedzieć trudniejsze czy łatwiejsze, ale inne. Dlatego rodzice adopcyjni też z większą uwagą przyglądają się dzieciom swoim. No i rzeczywiście była taka historia, że kiedy nasze starsze dzieci zaproponowały nagle, że moglibyśmy jeszcze adoptować kolejne dziecko i to jeszcze dziecko z niepełnosprawnością, to decyzja, która trochę była tak poza nami, bo jakby no trudno, to nie była decyzja przemyślana, a na pewno nierozsądna, to została podjęta dzięki temu, że znaliśmy Liszczów. Dzięki temu, że wiedzieliśmy, że jest zaplecze, że jest pewien system, że jest fundacja, że dziecko z zespołem Downa, które przyjmiemy, od pierwszego dnia będzie miało jakąś ofertę. Nie musimy szukać, tak? Wystarczy telefon do Kasi Krzysztofa. I z całą pewnością nasza Malwina, dziewczynka z zespołem Downa, którą adoptowaliśmy 18 lat temu,
jako dziecko?
Jako niemowlę właśnie, kilkumiesięczne, ważne, tak. Porzucone w szpitalu. Ona od razu po pojawieniu się w naszym domu weszła w ten system, o którym mówiła Benia. Mhm. Tak? I tego system usprawnienia domowego. I co dalej? Okazało się, że wiele rodzin adopcyjnych ma problemy z dziećmi, które są trudne do zidentyfikowania. Krzysztof jako specjalista razem z Kasią zidentyfikowali różne wady, które te dzieci przynoszą. Między innymi FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. Wiecie, to się ujawnia częściej w rodzinach adopcyjnych, dlatego że trudno, żeby w rodzinie biologicznej matka przyszła z dzieckiem do lekarza i powiedziała, mam tu uszkodzone dziecko, bo piłam w czasie ciąży.
Tak. Tak.
I to jest cała historia następna, o której ja bym nie chciał mówić już, bo nie jestem w tym specjalistą, ale chciałem jeszcze jedno zdanie powiedzieć o Krzysztofie jako ojcu adopcyjnym, no bo to wiem, tak, no, prawda, no, to była taka nasza historia. Pamiętam, że Byliśmy kiedyś na rajdzie.
Ja patrzę na telefon, na zegarek.
Możemy przyciągnąć, pani Basiu.
Słucham?
Możemy przedłużyć.
Będziemy jeszcze rozmawiać z gośćmi telefonicznie, ale proszę, Janie.
No dobrze, no historyjka krótka, ale też ważna, bo Krzysztof też był pasjonatem w wielu innych dziedzinach. Na przykład był pasjonatem starych samochodów, miał stare... Kochał stare samochody, który ciągle coś tam grzebał, miał starego Citroena, ja też takiego mam. Byliśmy kiedyś na jakimś zlocie i pamiętam, że w momencie, gdy mieliśmy przekonanie, że nasi nastoletni synowie już śpią, to była naiwność oczywiście duża, spędziliśmy wiele godzin przy ognisku, wygrzebując z niego pieczone ziemniaki, pewnie zjedliśmy po 5 kilo, ale wtedy poczułem tę wspólnotę, jaką jest wspólny los rodziców adopcyjnych. Wtedy opowiedzieliśmy sobie o naszych uczuciach, o naszych emocjach bardzo wiele i poznałem Krzysztofa od tej strony, jako ojca. I później, gdy dzieliliśmy się też tym naszym doświadczeniem, a szczególnie Krzysztof z Kasią, w różnych grupach wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych. Wiedziałem, że to był jego wybór, który był przemyślany i głęboko zakorzeniony w Panu Bogu.
Tak, to co mówił pan Grzegorz zresztą, tak. Dziękuję bardzo. To pan Jan Młynarczyk, ojciec adopcyjny. Dwojga dzieci sprawnych.
Trójki dzieci. Nie ma sprawnych.
No, trójki dzieci. Dobrze, będziemy teraz dyskutować o tym.
Trójki dzieci. O naszej sprawności nie będziemy dyskutować.
Tak. O mojej sprawności to już nawet radiosłuchacze wiedzą, jaka jest moja sprawność tu, często niesprawność. Drodzy Państwo, wspominamy dzisiaj zmarłego niedawno doktora Krzysztofa Liszcza. W studiu goście pan Grzegorz Gabor, pani Bernadetta Binebesel, pan Jan Młynarczyk i pan Janusz Klaman. A teraz połączymy się telefonicznie z naszymi dwiema paniami. Nie wiem, czy już mamy panią doktor na
tak.
Foni. Tak, halo, tak, słuchamy panią.
Jestem, dzień dobry.
I witam, przede wszystkim witam.
Tak, witam. Proszę Państwa, ja...
Pani doktor Barbara Jabłońska, tak, psychiatra.
Tak, tak.
Pani doktor, niestety na początku naszej rozmowy muszę powiedzieć, że nie mamy za dużo czasu.
Słyszałam. Tak. Słyszałam. Ja się zmieszczę naprawdę w 3 minutach, bo tak przemyśliwałam o tym, myśląc o Krzysztofie. Powiem tylko jedno. Niczego cudownego nie dodam do tego, co słyszałam. Ja chcę tylko powiedzieć, że on miał niezgłębione pokłady takiego czynienia dobra. Przepraszam, muszę się napić herbaty. Tak, już się wzruszyłam. To był wyjątkowy człowiek, wszyscy wiemy. Ja mam, myśląc o nim, mam 3 obrazy i o nich chciałam powiedzieć. Jeden obraz to jest taki, że pacjentka młoda, powiedzmy Ania, stoi w kącie naszego terapeutycznego pokoju i wykonuje szereg czynności takich ruchowych, przymusowych. Nie ma z nią kontaktu, jest albo w dużym lęku, albo ma nakaz psychiczny, żeby to czynić. I wielominutowo wykonywała te swoje 2 kroczki w przód, 1 do tyłu, 3 w bok i tak dalej. I ja patrzę, wchodzi Krzysztof, ma ze sobą blok rysunkowy oraz kredki. Pacjentka mniej więcej 16-17-letni. Siada przy stole, otwiera, zaczyna rysować i w kierunku tej, powiedzmy, że miała Anię na imię, opowiada, zachęca, zaprasza, mówi. Ona nie słyszy, nie widzi, jest w totalnym lęku. Ale ja ze zdumieniem patrzę, że ona podchodzi do niego. Zajrzała, wróciła do kąta. I proszę Państwa, skracając, miał te spotkania, te kontakty poza słowami. Krzysztof z naszą Anią jakiś czas, aż pewnego dnia usiadła. Leki oczywiście już zaczęły też działać i po prostu zaczęła rozmawiać. To był mój zachwyt, podziw, byliśmy mniej więcej w tym samym wieku, uczyliśmy się psychiatrii. Chcę absolutnie to podkreślić, że to był człowiek otwarty, że to był człowiek, który, to był czas zachwytów nad panem profesorem Kępińskim, właśnie środowiskowej opieki. Absolutnie lekarz oddany całkowicie. Nie ma o czym mówić. Dziękuję
bardzo. Pani doktor, ja również rozmawiając z panią przed audycją kilka dni temu, dużo wyniosłam wiedzy o Krzysztofie z tej sytuacji, którą pani opowiedziała mi w szpitalu.
Tak. I chcę do niej wrócić właśnie, pani.
Może krótko, tak? Bardzo proszę.
Ale muszę na pół minuty podziękować Kasi i Krzysztofowi za nasze spotkania w okresie Solidarności i stanu wojennego z Kelusem słuchanym. Tak, i przywożonym z drugiego obiegu opozycjonista toruński znany. Dziękuję bardzo ci, Kasiu. A tamta sytuacja, zastanawiałam się, czy mogę o niej mówić, ale ponieważ
Kasia ponieważ dzisiaj jest 16 grudzień, dokładnie
ta sama data. Tak? Ja chcę powiedzieć osobiście, że ja dziękuję, ponieważ Krzysztof uwolnił mnie też od pewnego ciężaru, a sytuacja była taka. To jest 37 lat temu, proszę państwa, dokładnie 16 grudnia w naszym szpitalu wojskowym odbywa się słynne zebranie, na którym przełożony mówi o pełnej aprobacie dla stanu wojennego. Strasząc nawet, że my pracownicy wojska, ja cywilni, Krzysztof wojskowy, mogliśmy być zagrożeni. I wstaje Krzysztof, który mówi czytelnym tekstem, że on się nie zgadza z tym, co się dzieje w Polsce. On nie może być ani w mundurze, ani z tą legitymacją w sytuacji, kiedy tak się dzieje. Słów oczywiście nie pamiętam, bo miałam 150 na minutę akcję serca.
Tak, emocje.
Tak, i emocje. Bardzo lubiłam Krzysztofa i on tę legitymację czerwoną położył na stole. Miałam chyba 200, kiedy nasz przełożony, krytykując totalnie jego postawę, te słowa pamiętam, bo zapamiętam do końca życia. Wychowaliśmy na własnej piersi taką żmiję. Więc ja już wtedy, prawda, nie wytrzymałam. Wstałam, powiedziałam parę słów w obronie Krzysztofa jako znakomitego lekarza i człowieka. Słów kompletnie nie pamiętam. Ale to, co zrobił Krzysztof, pozwoliło mi samej uwolnić się od tej czerwonej legitymacji. Oddałam ją następnego dnia i dziękuję mu bardzo za to, że wyszponił we mnie jakąś taką odwagę, której nie miałam wcześniej.
Dziękujemy bardzo serdecznie, przepraszamy, ale to zawsze tak bywa, że w takich audycjach to chcemy jak najwięcej powiedzieć, a czas. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Wszystkiego,
życzę
co najlepsze.
Wszystkiego dobrego. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać dzięki Krzysztofowi. Wszystkiego dobrego państwu życzę.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże na wszystko. Przypomnę, że pani doktor zajmuje się teraz osobami uzależnionymi. Mamy na antenie z panią profesor Ludwikę Sadowską. Halo?
Tak, witam.
Witam pani profesor.
Witam serdecznie.
Czy pani profesor słuchała naszej audycji?
Tak, słuchałam audycji.
Czy niestety muszę powiedzieć to samo, co prawie wszystkim,
tak,
że
ja
nie
wiem,
mamy dużo czasu.
Ja powiem tylko, dodam do tego szalego obrazu kochanego Krzysia, kiedy dziękowałam za jego życie i za jego działalność podczas jego choroby ostatnich dniach, a także podczas pogrzebu. Chciałam powiedzieć, że dodać do tego wszystkiego, co jest wszystko świętą prawdą, że Krzysztof był wspaniałym naukowcem. Byłam recenzentem jego pracy doktorskiej Ciąża i alkohol w świetle wiedzy pracowników ochrony zdrowia, który obronił na Wydziale Medycznym w Łodzi i który był rzeczywiście hitem, że tak powiem, na Radzie Wydziału. I kiedy zobaczyłam, kiedy przygotowywał się do przedstawienia właśnie ogromnej wiedzy na temat działania, płodowego działania alkoholu, na temat niewiedzy społeczeństwa i na temat metod, które pomogą zrozumieć społeczeństwo o tej szkodliwości, wtedy właśnie pomyślałam, że muszę go podtrzymać. miałam w kieszeni różaniec i wsunęłam mu do kieszeni. I on mówi, to mnie dodało takiej siły, że mogłem powiedzieć swobodnie o tych problemach, które nurtowały całe społeczeństwo.
Tak. Pani profesor, to ważne, żeby podkreślić, że Krzysztof Liszcz, zresztą i z Kasią, ze swoją żoną, oni właściwie byli w Polsce prekursorami w takim przełamywaniu czy uświadamianiu ludziom, jak bardzo, nam wszystkim, jak bardzo szkodliwe jest picie alkoholu w czasie ciąży, nawet bardzo małych ilości, co nie było takie oczywiste przecież, ta wiedza, bo często młode mamy mówiły, że no lekarz mi powiedział, że szklaneczkę wina, czy tam szklaneczkę, kieliszek wina w ciąży nie zaszkodzi, bo to właśnie jest takie zdrowotne. Natomiast ja pamiętam kilka tutaj audycji mieliśmy w audycjach dla chorych na temat zespołu FAS. Jakie dramatyczne telefony radiosłuchaczy były. Głównie
ja
radiosłuchacze.
Chcę powiedzieć, że problem adopcji dzieci z rodzin, które zostawiały swoje dzieci, najczęściej to były rodziny dysfunkcjonalne. I tak. Ponieważ duża część to były rodziny z problemem alkoholowym, wnioskowałam ciągle, aby ludzie, którzy adoptują dzieci, wiedzieli, jaki problem jest i jak z nim poradzić. I myśmy rozmawiali z panem Krzysztofem, w jaki sposób rozszerzyć tą wiadomość, bo 30% kobiet w ciąży piło alkohol. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla dziecka, ponieważ alkohol przechodzi przez łożysko i gromadzi się we krwi dziecka kilka razy właściwie bardziej stężony niż u matki, bo tam nie pracuje wątroba, jeszcze nie inaktywuje. I sobie pomyśleliśmy, że dobrze by było, żeby rodzice adoptujący dziecko z takim problemem, żeby wiedzieli, jak z nim postępować. I to był nasz największy, jak gdyby ten niezrealizowany przeze mnie, a właściwie zrealizowany przez niego w życiu popartym także na swoich przykładzie, właśnie sposób rozwiązywania.
Tak. Dziękuję bardzo. Pani profesor, musimy już kończyć, bo jeszcze...
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję.
Pani profesor, pozdrawiamy wiecznie, serdecznie.
Można było to wszystko przedstawić, tą wspaniałą postać na falach Radia Maryja. I dobrze byłoby, żeby ten problem fals rozszerzyć jeszcze.
Tak. Dziękuję bardzo. Cyklicznie o tym rozmawiamy, pani profesor. Dziękujemy serdecznie i wszystkiego, co najlepsze. Drodzy państwo, zbliżamy się do końca naszego spotkania. A mamy również połączenie z panią Katarzyną Liszcz, która słuchała naszej audycji, żoną pana Krzysztofa, doktora Krzysztofa Liszcza. Halo?
Halo, witaj Basiu.
No witaj Kasiu. No muszę powiedzieć, że z niejakim lękiem dzisiejszą audycję prowadzę, dlatego że wiem, że słuchasz Kasiu. I zawsze jest to taka sytuacja, kiedy ma się świadomość, że na pewno nie powie się tego, co by się chciało i co by bliscy chcieli. Czy chciałabyś może jakoś skomentować to, co usłyszałaś? Albo dopowiedzieć coś?
Ja może dopowiem, jest obok mnie Ewa teraz, i Julia, i Kasia. Jakoś tak się potoczyło to wszystko, że zatrzymało się na adopcji Pawła i Kasi, a potem jeszcze była Julia i Ewa. I kiedy Krzysztof już był taki bardzo chory, że nie był w stanie sam siadać, udało mi się dzięki pomocy Jasia miałam zamontowany taki elektryczny podnośnik.
Pana Jana Młynarczyka, który jest w studiu, tak.
Tak. Posadzić Krzysztofa na wózku i pojechać na niedzielne śniadanie. Siedliśmy razem, tak jak zwykle. Ja wtedy zobaczyłam, jak dziewczynki są przerażone jego stanem, bo kiedy on leżał w łóżku, to było wiadomo, że jest chory. Jak usiadł tam, na tym swoim miejscu, milczący. I poprosiłam go wówczas, żeby coś powiedział do dziewczynek. On już z trudem mówił i powiedział wówczas: z wami jest ciężko, ale dzięki wam lżej. Najmłodsza Julcia podeszła do niego, przytuliła I to się sprawdza. Jest ciężko, ale dzięki dzieciom lżej. Ale nie tylko dzięki dzieciom, dzięki przyjaciołom też. Dziękuję wam bardzo za to wspomnienie, Krzysztofa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Kasiu. Nie muszę dodawać, że wszyscy jesteśmy z wami, właśnie całe tutaj grono, tu my w studiu, ale też grono osób, które znają was, kochają. Także, że miejcie tę świadomość, że was wspieramy po prostu.
Tak. Dziękuję serdecznie. A jeżeli chodzi o Krzysztofa, to mam taką zupełną pewność, że żeby być tak blisko z nim, to jest taka płaszczyzna modlitwy uwielbienia. On jest w tym uwielbieniu teraz po prostu się pławi tym. A my możemy się dołączyć.
Tak, dzięki serdeczne. Pozdrawiaj, Kasiu, również dziewczynki. Nie powiedzieliśmy o dziewczynkach, tak? O Julci i Ewie, dlatego, że właśnie to jest moja wina, bo pewnie Jan chciał to powiedzieć, a ja go pospieszałam. No, tak.
Ewka chce coś powiedzieć.
Tak, słuchamy, Ewciu. Halo? Halo? Ewcia?
No, zjadła ją trenę.
Aha. Tak. Dziękujemy, Kasiu, serdecznie.
Dziękujemy.
Dzięki.
Na razie, tak.
Was, Bogiem. Jasiu?
No dobrze, także tylko krótka informacja, bo już mało czasu.
No już minut.
Że jeżeli Kasia z Krzysztofem mają czwórkę dzieci, które adoptowali, które przyjęli do swojej rodziny, to brakowało tej dwójki, Julki i Ewy, które były sprowokowane trochę przez adopcję przez nas Malwiny i wtedy ich Kasia, córka, stwierdziła, że skoro nasze starsze dzieci zażyczyły sobie, prawda, pomogły w adopcji niepełnosprawnego
to
dziecka,
też,
to ona też, może.
Ona też chce.
I okazało się, że to nie jest jedno dziecko, tylko dwie siostry, które wspaniale funkcjonują w rodzinie Krzysztofa i Kasi. To jest po prostu cud, co z tymi osobami, z tymi młodymi kobietami, wcześniej dziewczynkami, które wniosły różne swoje obciążenia wcześniejsze do rodziny, co oni z nimi zrobili.
Co można zrobić, patrząc na dzieci z miłością i przyjmując z miłością, tak? Wszystko, co dziecko z sobą przyniosło. Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Na tym skończymy. Kończymy nasze spotkanie. Jest godzina 14. Ja zdaję sobie sprawę, że właśnie, że zaledwie jakoś tak, nie wiem, mam takie poczucie, wiecie, że zaledwie dotknęliśmy. No bo co tu mówić o Krzysztofie i już świętej pamięci. Ja sobie tego jakoś tak jeszcze cały czas. Mówiliście, jak do was dotarła ta wiadomość. Muszę powiedzieć, że ja nie jestem chyba taka pobożna jak wy. Którzy, jak Jan mówił, że to właśnie to uwielbienie i zgoda, ja nie. Ale przypomniał mi się taki wiersz, właśnie przyniosłam nawet z sobą tomik księdza Janusza Pasierba, który też zmarł przedwcześnie, którym nie mogę go teraz znaleźć. Wiersz, którym on pisze, że widocznie Pan Bóg potrzebuje określonych osób u siebie w niebie. I to mnie zawsze jakoś, to taki troszkę śmieszny wiersz, nie taki głęboki jak inna poezja może, jak inne wiersze księdza Pasierba. Jeszcze trzeba dodać, że Krzysztof Lisz również pisał wiersze, to też ważne. Ale jest piękny wiersz księdza Pasierba, który chciałabym przeczytać, króciuteńki, ojcze, mogę? Tak, dosłownie tak. Chwilkę.
Że i to pani też pomoże?
Pomoże mi.
Na te wielbienie.
I to
myślę,
jest
że
wiersz,
doktor Krzysztof,
który mnie pomaga, kiedy odchodzą bliskie
też
mi osoby. Wiersz pod tytułem Elohi, Elohi. Czym to będzie? Zwolnieniem uścisku? Pierwszym już bez powietrza oddechem? Ostatnim zachłyśnięciem? Czy przeciwnie? Będzie to nieludzko twarde objęcie czułości, nareszcie przemienionej w siłę, jakby wszystkie bezradne gesty życia odnalazły się naraz, biegnąc ku sobie z krzykiem. I tym wierszem chciałabym zakończyć nasze spotkanie, które było poświęcone świętej pamięci doktorowi Krzysztofowi Liszczowi. Naszymi gośćmi byli pani Bernadetta Binebesel, pan Grzegorz Gabor, pan Jan Młynarczyk i pan Janusz Klaman. Bardzo serdecznie wam dziękuję, moi drodzy. Dziękuję bardzo radiosłuchaczom. Dziękuję ojcu, który był z nami w czasie audycji, ojcu Grzegorzowi. I szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.